Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na przełomie roku Benedykt XVI zawierzył świat Bogu. W homilii podczas nieszporów papież podkreślił, że Bóg nad nami czuwa i nas strzeże. W Jego ręce wkładamy tragedię naszego świata i powierzamy również nadzieję na lepszą przyszłość. Po relacji z liturgii wieńczącej Stary Rok w Watykanie nadamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła w Polsce. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii.
Pan Bóg w nowym roku da nam tyle błogosławieństwa, ile będzie naszej modlitwy i otwartego na natchnienia Ducha Świętego serca.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Człowiek nie jest już niewolnikiem czasu. W Chrystusie otrzymaliśmy Zbawiciela. Nie ma zatem miejsca na niepokój w obliczu czasu, który mija i nie wraca. Teraz jest miejsce na bezgraniczne zaufanie do Boga, powiedział Benedykt XVI w swej refleksji na temat kończącego się roku. Papież spotkał się dziś wieczór na nieszporach z rzymską diecezją. Przypomniał o priorytetach duszpasterskich, wśród których na pierwszym miejscu musi być ożywianie i rozbudzanie wiary w Rzymianach. Trzeba odkryć na nowo piękno i aktualność wiary, nie jako aktu samego w sobie, odizolowanego, wpływającego na niektóre jedynie momenty życia, ale jako stałego ukierunkowania nawet najprostszych wyborów, mówił Benedykt XVI. W jego sylwestrowym rozważaniu nie zabrakło też refleksji nad znaczeniem czasu i przemijania.
Se si pensa all'esperienza della vita,
jeśli myślimy o doświadczeniu życia, to jesteśmy zdumieni tym, jak w zasadzie jest ono krótkie i ulotne. Z tego powodu nierzadko stajemy przed pytaniem, jaki sens możemy nadać naszym dniom? Jaki sens możemy nadać zwłaszcza dniom trudu i bólu? Jest to pytanie, które przenika historię, a nawet serce każdego pokolenia i każdego człowieka. Na to pytanie jest jednak odpowiedź. Jest ona wypisana na obliczu dzieciątka, które urodziło się 2000 lat temu w Betlejem, a które dziś jest żyjącym, powstałym z martwych na zawsze. W tkankę ludzkości, rozdartą tak wieloma niesprawiedliwościami, niegodziwościami i przemocą, wdziera się w sposób zadziwiający radosna i wyzwalająca nowość Chrystusa Zbawiciela, który w tajemnicy swego wcielenia i narodzenia pozwala nam kontemplować dobroć i czułość Boga.
Najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Kościele w Polsce podsumowuje Rafał Łączny.
Rok 2011 był dla Kościoła w Polsce czasem wyjątkowo radosnym, przede wszystkim ze względu na beatyfikację Jana Pawła II. Uroczystość mająca miejsce w Watykanie 1 maja z oczywistych przyczyn odbiła się szerokim echem także w Polsce. W wielu polskich miastach na telebimach można było śledzić transmitowaną z Watykanu mszę świętą, której przewodniczył Benedykt XVI. Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II miało miejsce już 8 maja w Krakowie w ramach uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Mszy świętej przewodniczył wtedy kardynał Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, który otworzył i przeprowadził proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Homilię w języku polskim odczytał arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski.
Jan Paweł II w całym swoim życiu i w całej swojej posłudze dał całkowicie siebie samego i w ten sposób stał się prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii, gigantem, ponieważ w nim i w pewien sposób stał się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa.
Kościół w Polsce wciąż trwa w dziękczynieniu za beatyfikację Jana Pawła II. Powstają świątynie pod wezwaniem błogosławionego, do innych zaś wprowadzane są relikwie papieża z Polski. Podsumowując rok, trzeba wspomnieć również o innych wydarzeniach, bez wątpienia nie mniej ważnych. 14 sierpnia przypadła bowiem 70. rocznica śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Z tej racji w zakonie franciszkańskim obchodzony był rok kolbiański, zaś Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2011 rokiem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Centralne uroczystości odbyły się 14 sierpnia na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, podkreślił, że świadectwo ojca Maksymiliana, przyjaciela Boga, po latach przemawia z niezwykłą siłą do umysłów i serc wielkiej rzeszy uczniów Jezusa na całym świecie.
Rozpadła się w pył i przeminęła. Obłąkana, bezmożna, nieludzka ideologia, która spowodowała cierpienie i morze przelanej krwi. Pozostało to, co autentyczne, można by powiedzieć, nieśmiertelne. Pozostało świadectwo miłości potężniejszej niż śmierć. Bóg doświadczył Maksymiliana, wypróbował go jak złoto w tyglu i przyjął go jako całopalną ofiarę. Dziś złoto jego męczeńskiej ofiary jaśnie blaskiem.
W tym roku w Polsce odbywały się również dwa kongresy. W Krakowie Łagiewnikach od 1 do 5 października trwał drugi Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. Uczestniczyło w nim około 2000 osób z 70 krajów świata. Zakończyła go msza święta pod przewodnictwem kardynała Christopha Schönborna z Wiednia. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Nowak.
Idziemy w nowe tysiąclecie w duchu nowej ewangelizacji. Idziemy naprzód, idziemy śmiało, z nadzieją. Jezus jest z nami. Ten krok na obrazie niech nam będzie znakiem. Ważne jest dla nas, byśmy niosąc obraz Jezusa miłosiernego, sami malowali go nade wszystko w sobie.
Natomiast w Warszawie od 28 do 30 października trwał pierwszy kongres biblijny. Gościem specjalnym obrad był kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce, wyrażał nadzieję, że kongres będzie służył większemu ubiblijnieniu Kościoła w Polsce.
Jest dobrze, jak sądzę, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo cała kultura europejska jest animowana Biblią. W ten sposób treść naszych referatów i ewentualnie dyskusja na ich kanwie mogą uświadomić, jak bardzo po prostu zanurzeni jesteśmy w tej wspaniałej kulturze muzycznej, malarskiej, filmowej, literackiej, inspirowanej właśnie Ewangelią, inspirowanej szerzej Pismem Świętym.
Dwudziestolecie swojego istnienia świętowało w tym roku Radio Maryja. Słuchacze i przyjaciele tej największej w Polsce katolickiej rozgłośni radiowej zgromadzili się 3 grudnia na dziękczynnej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. W homilii arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, powiedział, że uroczystość ta to dzień wdzięczności Bogu za przebytą drogę dwudziestolecia.
Za ludzi, którzy tą drogą szli, za dzieła, które tworzyli, za ewangeliczny siew, który od lat wzrasta bogatym plonem urodzaju. Wszyscy, którzy tworzyli i tworzą Radio Maryja, wielką wartość Kościoła i Ojczyzny, wyśpiewują dziś dziękczynne Te Deum Laudamus.
Powracając pamięcią do wydarzeń 2011 roku, nie sposób nie wspomnieć również o tych, którzy odeszli. 10 lutego podczas pobytu w Rzymie w wieku 62 lat zmarł arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 19 lutego w lubelskiej katedrze, kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zauważył, że zmarły arcybiskup wszystko podporządkował swemu największemu powołaniu – biskupstwu. Wszystko inne musiało być służebne wobec biskupstwa.
Po kilku latach widać było, że tak jest w rzeczywistości. Płacił za to ogromną cenę, zwłaszcza swoją morderczą pracą, by być pasterzem dobrym w obu diecezjach, a równocześnie utrzymać rytm pracy naukowej, publicystycznej, co było jego pasją. To, że jako biskup był dla swoich wiernych, a równocześnie zostawił po sobie 50 książek i kilkaset artykułów, uczestniczył w kilkuset konferencjach naukowych na całym świecie, było pewnie jedną z przyczyn jego wczesnego odejścia. chciał żyć intensywnie, krótko, często o tym wspominał.
W tym roku odeszli również m.in. ojciec Andrzej Rębacz, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Józef Kubicki, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, biskup senior Albin Małysiak, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej oraz kardynał Andrzej Maria Deskur, który zmarł w Rzymie w wieku 87 lat. Rok 2011 to również rok wielu nominacji biskupich. 26 września Benedykt XVI mianował biskupa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, metropolitą lubelskim. Podczas ingresu do katedry arcybiskup Budzik zachęcał diecezjan, aby podejmowali na co dzień odpowiedzialność za Kościół oraz słowem i życiem głosili wszechmoc Boga.
Niech więc nikt w domu Kościoła nie będzie osamotniony, wykluczony, zapomniany. Bądźmy okiem dostrzegającym różnorakie oblicza ubóstwa. Bądźmy sercem, które współczuje i kocha. Bądźmy bratersko wyciągniętą dłonią, która niesie skuteczną pomoc.
29 października Ojciec Święty mianował natomiast biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza tarnowskiego, arcybiskupem metropolitą katowickim. To jednak nie koniec nominacji. Decyzją Benedykta XVI archidiecezja krakowska doczekała się dwóch nowych biskupów pomocniczych. Mianowani na ten urząd zostali ksiądz Grzegorz Ryś i ojciec Damian Muskus. Pomocniczym biskupem diecezji warszawsko-praskiej został ksiądz Marek Solarczyk. Ksiądz Piotr Greger, pomocniczym biskupem bielsko-żywieckim, zaś ksiądz Janusz Stepnowski 18 grudnia otrzymał święcenia biskupie i odbył ingres do katedry łomżeńskiej, obejmując urząd ordynariusza. Prócz tego biskup Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski, 29 grudnia mianowany został metropolitą częstochowskim. Tego samego dnia nominację na ordynariusza gliwickiego otrzymał biskup Jan Kopiec, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Konferencja Episkopatu Polski wybrała w tym roku także nowego sekretarza generalnego. Poprzedni sekretarz objął bowiem archidiecezję lubelską. Podczas zebrania plenarnego, które odbywało się w Przemyślu, 15 października biskupi powierzyli to zadanie biskupowi Wojciechowi Polakowi z Gniezna.
Niewątpliwie jest to rzeczywiście uznanie, tak to odczytuję, ze strony moich współbraci w biskupstwie i zadanie, które zostało mi powierzone i które będę starał się też w zaufaniu episkopatu wypełniać. Nie widzę w tym jakiegoś szczególnego powołania mojej osoby, ale przede wszystkim służbę dla Konferencji Episkopatu Polski, którą pragnę podjąć.
W Polsce jest obecnie 135 biskupów katolickich, w tym dwóch grecko-katolickich. 99 z nich jest czynnych, to znaczy sprawują swe funkcje w diecezjach i to oni tworzą Konferencję Episkopatu Polski. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Okruchy Ewangelii. Pasterze udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Liturgia dzisiejszej uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi powraca raz jeszcze do Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem, którą słyszeliśmy w dzień Bożego Narodzenia. To powtórzenie przypomina nam, że jesteśmy ciągle w oktawie Bożego Narodzenia i zachęca nas, abyśmy wszystkie te sprawy, które wydarzyły się w Betlejem, tak jak Maryja, zachowywali i rozważali w swoim sercu. Ponieważ zaś dzisiejsza uroczystość wypada dokładnie w ósmy dzień po narodzeniu Chrystusa, do Ewangelii dodany został jeszcze jeden werset, mówiący o tym, co wydarzyło się tego dnia. Gdy nadszedł dzień ósmy, pisze ewangelista Łukasz, i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus,
którym nazwał je anioł, zanim poczęło się w łonie matki. Matka Bożego Syna odgrywa w dzisiejszej Ewangelii rolę pierwszoplanową. Święty Łukasz, darzący Maryję niezwykłą czcią, wymienia ją nawet przed Józefem i narodzonym Jezusem. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem, pisze, i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Wszystkie słowa w dzisiejszej Ewangelii poświęcone Bożej Rodzicielce odczytujemy w kontekście rozpoczynającego się właśnie Nowego Roku. Wielu z nas przypomina być może sobie wyświetlany kiedyś w naszej telewizji serial Blisko, coraz bliżej. Jest w nim scena, gdy młody żołnierz wraca z frontu na kilka dni do domu na przepustkę. Po drodze wstępuje do swojej narzeczonej. Pocałunki, uściski, łzy radości. W domu już byłeś? Pyta w pewnym momencie dziewczyna. Nie, jeszcze nie. No to idź do domu. Jak to ledwie wszedłem, a już mnie wyganiasz? Nie wyganiam, ale najpierw należy przywitać się z matką. Rozpoczynając Nowy Rok uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki, Kościół każe nam najpierw przywitać się z Matką, abyśmy od niej uczyli się zaufania i poddania się woli Bożej, abyśmy odsunęli horoskopy, wróżby i przepowiednie i z ufnością spoglądali w przyszłość, bo przecież, jak mówi psalmista, Pan jest moim pasterzem, który wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. I chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Myślę, że wielu z nas chciałoby, aby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego. Matka Boża podpowiada nam dzisiaj, jak pomóc naszym pragnieniom. Uczyńcie, co wam mówi Syn. I rzeczywiście, pomijając jakieś nadzwyczajne okoliczności, wypadki, choroby, nieszczęścia, ten rok będzie lepszy, gdy na co dzień będziemy słuchać i czynić, co nam mówi Jezus. Będzie rokiem trzeźwym, gdy odsuniemy alkohol. Będzie rokiem czystym, gdy pozbędziemy się wulgarnych słów i brudnych filmów. Będzie rokiem życzliwym, gdy będziemy sobie pomagać. Przypomnijmy sobie cud w Kanie Galilejskiej. Gdyby słudzy weselni przygotowali nie 12, a 20, 30 stągwi wody, czy Chrystus przemieniłby w wino tylko te 12? Nie, przemieniłby wszystkie. A zatem Pan Bóg w nowym roku da nam tyle wina, ile przygotujemy Mu stągwi wody. Mówiąc inaczej, udzieli nam tyle błogosławieństwa, ile będzie naszej modlitwy, współpracy z łaską Bożą i otwartego na natchnienia Ducha Świętego serca. Rozejrzyjmy się więc dobrze, gdzie w naszym życiu stoją jeszcze puste stągwie, które warto napełnić wodą. Panie, Ty jesteś Bogiem na wieki. I 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Okruchami Ewangelii kończymy ostatni w tym roku magazyn z Watykanu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.